Pan Jezus powiedział takie zdanie: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z wagi tego zdania, z wagi tego słowa. To zdanie determinuje całe nasze zrozumienie Pisma Świętego. To zdanie determinuje to, w jaki sposób rozumiemy Stary Testament. Dla nas, dla chrześcijan, dla ludzi, którzy przyjęli nowe przymierze, całe Pismo Święte jest absolutnie nakierowane na Chrystusa, jest chrystocentryczne. Całe Pismo Święte. Naszą odpowiedzialnością podczas czytania Pisma Świętego jest zobaczyć w nim Chrystusa. I druga rzecz, która z tego wynika w sposób bezpośredni, mianowicie to, że całe nasze życie, praktyczne chrześcijańskie życie jest nakierowane na Chrystusa. A więc po pierwsze, w pismach odnajdujemy Chrystusa, a po drugie, nasze praktyczne, codzienne chrześcijańskie życie nakierowane jest na Chrystusa. I dzisiaj chciałbym wam przedstawić trzy wydarzenia z Pięcioksięgu, czyli z tej części Starego Testamentu, które nazywamy Pięcioksięgiem, w których powinniśmy jako chrześcijanie widzieć Chrystusa. Pierwsze wydarzenie, mianowicie dzieło stworzenia. Będziemy czytać pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział pierwszy, wersety pierwszy i drugi. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wersety 1 i 2. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czy odpowiedź Pisma Świętego, co było na początku, jest jasna i klarowna? Gdzie jest początek? Ta odpowiedź jest jasna i klarowna. Bóg. Początkiem wszystkiego, początkiem wszelkiego stworzenia, początkiem wszelkiego istnienia jest Bóg. Materia, energia, przestrzeń, życie, to wszystko ma swoje źródło w osobie Boga. Nie wzięło się od tak z niczego. Nie jest dziełem przypadku, nie jest dziełem eksperymentu. Ma swoje źródło w osobie Boga. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, albo na ile zdajemy sobie sprawę, że pytanie o początek to jest pytanie absolutnie podstawowe. Jest to podstawowe pytanie egzystencjalne, na które człowiek musi sobie odpowiedzieć, bo w tym pytaniu zawiera się to, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Jeśli nie odpowiesz sobie w swoim życiu, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz, nie wyobrażam sobie, że możesz być osobą pełną emocjonalnie, pełną intelektualnie, pełną pod każdym względem. Człowiek musi sobie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego i wszystkie religie, i także ateiści, czyli ludzie, którzy nie wierzą w żadnego Boga, też na to pytanie próbują odpowiedzieć. To nie jest tak, że możemy to pytanie pominąć, nie zastanawiać się nad nim. W pewnym okresie naszego życia powinniśmy wiedzieć, skąd przychodzimy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Kiedy to pytanie postawimy ludziom, którzy odrzucają istnienie Boga, to oni na przykład odpowiadają na pochodzenie materii w ten sposób: materia powstała w wyniku jakiegoś zdarzenia. Czy ta odpowiedź was satysfakcjonuje? Czy ona zadowala wasz poczucie klarowności, jasności? Czy ta odpowiedź jest satysfakcjonująca intelektualnie? Powstała w wyniku jakiegoś zdarzenia? Muszę powiedzieć tak, że ludzie, którzy deklarują siebie, że są ateistami, czyli nie wierzą w żadnego Boga, są głęboko wierzący. Są bardzo głęboko wierzący, ponieważ muszą uwierzyć, że materia powstała w wyniku jakiegoś zdarzenia. Nie mają na to żadnego dowodu naukowego. Muszą w to uwierzyć. Ta wiara nie jest wcale mniejsza niż nasza wiara. Ta wiara nie jest wcale mniejsza. W niektórych sytuacjach śmiem twierdzić, że wiara ateistów jest większa niż wiara chrześcijan. Jest większa. Ponieważ muszą uwierzyć w coś, na co nie mają żadnego dowodu. My natomiast opieramy się na tekście Pisma Świętego, który uznajemy za normatywny i który daje nam odpowiedź na pytania, chociażby te pytania egzystencjalne. Druga odpowiedź, którą udzielają, to materia istnieje od zawsze i ulega tylko zmianom. Druga odpowiedź, materia istnieje od zawsze, ulega tylko zmianom. To już religia. Z całą odpowiedzialnością świadczę, to już religia, ponieważ wierzą w wieczną materię, a wieczność jest atrybutem boskim. Wieczność jest boskim atrybutem przypisanym osobie Boga. Więc jeśli uznajemy, że materia jest wieczna, w ten sposób tworzymy pewien rodzaj religii. I tak naprawdę powinni zacząć oddawać cześć wiecznej materii. Ale przecież są ateistami, więc nie wierzą w istnienie żadnego Boga. Wróćmy do Biblii, bo to jest niesamowite zdanie, które otwiera Biblię. Po hebrajsku ono brzmi Bereshit bara Elohim. Powinniśmy się tego zdania nauczyć. Bereshit bara Elohim. Na początku stworzył Bóg. Na początku stworzył Bóg. To zdanie ma niesamowitą ciekawą konstrukcję w języku hebrajskim, ponieważ czasownik stworzył występuje w liczbie pojedynczej. On stworzył. Ale Elohim występuje w liczbie mnogiej. Dosłownie, gdybyśmy to przeczytali, brzmiałoby to tak. Na początku stworzył bogowie. Tak by to brzmiało. Ale specjaliści od hebrajskiego nie mają wątpliwości, że Bóg jest jeden ze względu na ten czasownik, że On stworzył, że jest jeden. Więc co się kryje pod tą myślą Elohim, pod liczbą mnogą, El, Bóg, Elohim, bogowie. Co się kryje, jaka idea została zawarta w tym pierwszym wersecie? Na początku stworzył Bóg, który jest w liczbie mnogiej. Pomyślmy o tym, co Bóg wkłada w pierwszy werset, jaką niesamowitą informację, jaki niesamowity przekaz, jaką niesamowitą prawdę Bóg wkłada w pierwszy werset. Na początku stworzył. I już w tym pierwszym wersecie jest zawarta pewna idea. Bibliści mówią, że jest tam zawarta idea wielkości, majestatu, chwały, stąd użycie liczby mnogiej. Ale inni bibliści mówią, że jest tam zawarta idea, że Bóg jest jeden, ale w wielu osobach. Że tam jest zawarta ta myśl. Jeden Bóg, który występuje w trzech osobach. Na początku stworzył Elohim. I kiedy patrzymy dalej na ten werset. Werset drugi mówi nam, że Duch Boży unosił się. Duch Boży nie został stworzony. On był. On był podczas stworzenia. Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. A więc Ruach we Elohim unosił się nad powierzchnią wód. I teraz, kiedy spojrzymy do Księgi Joba, 33 Rozdział 33, werset 4, Księga Joba, Job wyraża takie zdanie. Duch Boży stworzył mnie. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Popatrzcie, Elohim, ale jednocześnie jest powiedziane, że Bóg stworzył i Duch Boży stworzył. Stąd to użycie tej liczby mnogiej. I więc powstaje pytanie, a gdzie jest Chrystus? Gdzie jest Chrystus w tym fragmencie? Gdzie jest Chrystus w tych wersetach? Gdzie On jest? Bóg stworzył, Duch Boży stworzył. I apostoł Paweł daje niesamowitą odpowiedź w liście do Kolosan, rozdział 1, wersety od 15 do 16. Odpowiedź apostoła Pawła, list do Kolosan, komentarz do pierwszych wersetów Biblii. Apostoł Paweł daje komentarz swój, natchniony Duchem Bożym komentarz do pierwszych wersetów Biblii. W tym komentarzu jest powiedziane, on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego lub pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Chrystus, apostoł Paweł mówi, ma pozycję pierworodnego, najważniejszego, panującego wobec stworzenia, tak jak pierworodny syn wobec swoich braci. Ale dalej apostoł Paweł mówi, dlaczego ma tą pozycję. I to jest kluczowe, dlaczego ma tą pozycję. I tam padają trzy stwierdzenia, które powinniśmy zapamiętać. Ponieważ w nim, przez niego i dla niego. Zapamiętajmy to. Wszystko zostało stworzone w nim, przez niego i dla niego. A więc mamy Elohim, mamy Boga Ojca, mamy Ducha i mamy Syna, mamy Chrystusa, którzy stwarzają wszystko, co istnieje. Dzieło stworzenia to dzieło Ojca, dzieło Syna i dzieło Ducha. Na początku stworzył Elohim. Więc jeżeli my pytamy o początek, jeśli pytamy, co było tam na samym początku, to odpowiedź Bożego Słowa jest satysfakcjonująca. Odpowiedź Bożego Słowa jest wystarczająca, bo to ta odpowiedź brzmi Bóg. Bóg. Dzięki Niemu, przez Niego i dla Niego wszystko zaistniało. Druga historia, w której chciałbym, abyśmy zobaczyli Chrystusa w Starym Testamencie. Przejdziemy teraz do życia Abrahama. Przeczytamy fragment, 1 Mojżeszowa, rozdział 14, wersety od 17 do 20. Jest to historia, czy koniec historii, kiedy Abraham pokonuje obce armie, które zagrażały tamtemu rejonowi i razem z królem Sodomy dzielą łupy. Po zwycięskiej bitwie, po zwycięskiej wojnie dzielą łupy i ze zwycięskimi królami, w którym koalicji był Abraham, dzielą łupy. Dowiadujemy się następującej rzeczy. A gdy wracał Abraham po zwycięstwie nad, i tu ciężko mi będzie przeczytać, Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. W wersecie 18 pojawia się Melchizedek, zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Kim był Melchizedek? Król Salemu. Żydzi mówią, że to król Jerozolimy. Samarytanie mówią, że to król Sychem. Sprzeczają się o tę postać. Każdy chce ją mieć dla siebie. Nasz jest Melchisedek. Ci mówią, nasz jest Melchisedek. A my chrześcijanie powiedzmy, nasz jest Melchisedek. Nasz jest Melchisedek. Posłuchajcie, co jest powiedziane o Melchisedeku w tym fragmencie. Jest królem miasta, którego nie można zlokalizować. Dlaczego nie przyłączył się do bitwy? Dlaczego nie brał udziału w żadnej koalicji? Po drugie, po raz pierwszy w Biblii pojawia się słowo kapłan właśnie w tym fragmencie. Kapłan Boga Najwyższego. Po trzecie, przychodzi z czym? Z chlebem i z winem. To są symbole mesjańskie, absolutnie mesjańskie symbole. Dalej, błogosławi Abrahamowi, a list do Hebrajczyków mówi, że większy błogosławi mniejszego, jest większy od Abrahama, większy od największego człowieka tamtej epoki. Pamiętajcie, Abraham w oczach Boga w tym momencie był najważniejszą postacią na ziemi. Melchisedek, który pojawia się nie wiadomo skąd, jest większy od Abrahama i Abraham to wie i Melchisedek otrzymuje od Abrahama dziesięcinę. Znów większy dostaje dziesięcinę od mniejszego. Abraham oddaje mu z tych łupów 10%. Kim jest Melchisedek? List do Hebrajczyków posuwa się jeszcze dalej. Autor listu do Hebrajczyków posuwa się jeszcze dalej. Jest to opisane w 7 rozdziale, ale nie będziemy to czytać, ja to tylko streszczę. Mówi, że król Salemu to król pokoju. Kim jest król pokoju? Oto książę pokoju nadchodzi. Co mówi list do Hebrajczyków? List do Hebrajczyków mówi, że był kapłanem Boga Najwyższego. Dalej list do Hebrajczyków mówi, że jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku. Jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu. I jak powiedziałem wcześniej, Abraham ofiarowuje Melchisedekowi dziesięcinę. Nie wiem, czy pamiętacie takie zdanie, kiedy Jezus wypowiedział w sporze z Żydami, jest to zdanie zapisane w Ewangelii Jana, rozdziale 8, wersecie 56. Abraham cieszy, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Pan Jezus powiedział, Abraham mnie widział. Abraham mnie widział. On się cieszył, że miał oglądać i oglądał. Pan Jezus próbuje swoich oponentów tym zdaniem nakierować na postać Melchisedeka ze Starego Testamentu. Ale oni są zamknięci na ten sposób myślenia. Melchisedek to objawienie Mesjasza w Starym Testamencie. Mesjasz objawiony w Starym Testamencie jako król i kapłan, który przychodzi z chlebem i winem, który błogosławi Abrahama, a Abraham daje mu dziesięcinę. Oto kolejna odsłona naszego Pana, kolejna odsłona Chrystusa, kolejna odsłona Mesjasza w Starym Testamencie. I po trzecie, chcę wam przedstawić teraz trzecią postać ze Starego Testamentu, Malach Jahwe. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest. Malach znaczy anioł, anioł Jahwe. Biblia przedstawia wielu aniołów i są ich tysiące, tysięcy, ale jest tylko jeden anioł Jahwe. Pojawił się kilka razy w Starym Testamencie i bardzo ciekawa myśl, którą chcę w tej chwili wam przedstawić, mianowicie, kiedy na ziemi pojawił się Chrystus, czyli Syn Boży wcielony, już nigdy nie pojawił się anioł Jahwe. On się objawiał tylko w Starym Testamencie, objawiał się przed Nowym Przymierzem, zanim Syn Boży przyszedł na tą ziemię. I anioła Jahwe miał okazję spotkać Abraham. Miał okazję go spotkać Abraham. I to będzie pierwsza rzecz, pierwszą historię, którą wam opowiem. Na pewno pamiętacie, kiedy Abraham udał się na górę Moria, by z nakazu Boga ofiarować swojego syna Izaaka na ofiarę. I właśnie wtedy, kiedy Abraham w swoim sercu dokonał tego, podjął tą decyzję, dowiadujemy się z tekstu biblijnego, że właśnie wtedy anioł Jahwe zawołał na Abrahama. Czytamy to w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset 15 i 18. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc, przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, mówi Jahwe, ponieważ to uczyniłeś i zniewzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Anioł Jahwe mówi w pierwszej osobie, tak jakby sam Bóg przemawiał. On nie jest tylko heroldem, ale on mówi w pierwszej osobie tak, jakby przemawiał sam Jahwe. I dalej Abraham dostaje obietnicę, którą wcześniej dostał od samego Boga Jahwe. To jest ta sama obietnica powtórzona przez tego anioła. A więc kolejny raz mamy potwierdzenie tego, co powiedział Pan Jezus, że Abraham cieszył się, że mógł oglądać mój dzień. Mamy kolejny raz w Biblii jasną, logiczną analizę tego, że Abraham widział Mesjasza, że Abraham widział Chrystusa. Dlatego Jezus w rozmowie z uczonymi w Piśmie przypomina im to zdarzenie. Ale jest jeszcze jedna historia, która dla mnie jest historią niezwykłą. Mianowicie, kiedy Izrael wyszedł z ziemi egipskiej i zmierza do Kanaanu, w drugiej Mojżeszowej, w 23 rozdziale, 23 rozdział, wersety 20-23, Bóg mówi takie słowa. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię szczekł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Słuchajcie dalej. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego, nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych. Słuchajcie teraz, gdyż imię moje, imię Jahwe jest w nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co ci powie, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich, albowiem anioł mój, to mówi Jahwe, anioł mój przyjdzie przed tobą i zaprowadzi cię i są wymienione kraje ziemi kananejskiej. Posłuchajcie, co Bóg mówi o tym aniele. Anioł Jahwe będzie cię strzegł. Drugie, anioł Jahwe zaprowadzi cię do celu. Trzecie, słuchaj głosu jego. Czwarte, nie sprzeciwiaj mu się. Piąte, może nie przebaczyć twoich grzechów. Uwaga tutaj. Może nie przebaczyć twoich grzechów. Jakie to jest wskazanie, kim ta postać jest? Dla Żydów to było oczywiste, że tylko Bóg może przebaczyć grzechy. Może nie przebaczyć twoich grzechów. Dalej jest powiedziane, moje imię, mówi Jahwe, jest w nim. Posłuchajcie, moje imię. Co to znaczy moje imię? W zrozumieniu, w myśli hebrajskiej. Ja jestem w nim. Ja jestem w nim. Ja, Bóg Jahwe, jestem w nim. I dalej zaprowadzi cię do celu. Zbierzmy te wszystkie myśli, które są powiedziane o aniole Jahwe i zastanówmy się, kim on może być. Kim może być ta postać? Będzie cię szczekł, zaprowadzi się do celu. Moje imię jest w nim. Kiedy apostoł Paweł wyjaśnia wędrówkę Izraela z Egiptu poprzez pustynię do ziemi obiecanej, w 1 Koryntian 10:4 wypowiada takie zdanie. 1 Koryntian 10:4. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Dla apostoła Pawła nie ma wątpliwości, że całą drogę z Egiptu do Kanaanu z Izraelem był Chrystus. Oto ja posyłam mojego anioła, który cię zaprowadzi z tego miejsca do celu. Posłuchajcie teraz to. Kiedy Jezus rozmawia z różnymi ludźmi, z uczniami, z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, z sadyceuszami, wypowiada między innymi takie zdanie. Ja jestem droga, prawda i życie. Co oni powinni zrozumieć? Co oni powinni zobaczyć w tym zdaniu? Ja jestem droga. A kto był z nimi, kiedy wyszli z Egiptu i szli do ziemi kananejskiej? O tym aniele powiedział, on jest drogą, on cię zaprowadzi do celu. Kiedy Pan Jezus w innej wypowiedzi mówi następujące słowa. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 11. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Oni powinni skojarzyć, że Jahwe jest w aniele Jahwe. powinni umieć zrobić pewną syntezę, połączyć pewne zdania, połączyć pewne stwierdzenia, bo w tych zdaniach Jezus chce ich naprowadzić. Chce ich naprowadzić na to, że On był z nimi, kiedy wyszli z ziemi egipskiej i szli do Kanaanu. On próbuje to Izraelowi powiedzieć: ja byłem z wami, kiedy Bóg was wyprowadził z ziemi egipskiej i prowadził was do Kanaanu, bo ja jestem drogą, a imię Ojca jest we mnie, Ojciec jest we mnie. I o tym aniele było właśnie to powiedziane. On jest drogą i imię Ojca, imię Jahwe było w nim. Ale oni tego nie skojarzyli. Oni tego nie połączyli. Ale my, jako ludzie, którzy rozumieją, że całe Pismo mówi o Chrystusie, powinniśmy to połączyć. My, jako chrześcijanie, którzy rozumieją, że Biblia jest nakierowana absolutnie na osobę Chrystusa. Chrystus jest obecny podczas stworzenia. Chrystus objawił się Abrahamowi jako Melchisedek i jako anioł Jahwe. Chrystus był z Izraelem, kiedy wyszli z ziemi egipskiej i prowadzeni przez Niego doszli do celu, a tym celem była ziemia obiecana. Więc teraz, drodzy, powiedzcie mi, co z tego wynika. Jakie jest praktyczne zastosowanie tej prawdy, że Biblia jest całkowicie nakierowana na Chrystusa? Co z tego wynika dla nas, że Chrystus jest Twórcą? Co z tego dla nas wynika? Czy coś wynika, czy nic? Pierwsza rzecz, która jest absolutnie podstawowa, mianowicie to, że wszelka cześć, wszelka chwała i wszelkie dziękczynienie należą się Chrystusowi. Na tym jest skupiony Kościół. Przypomnijcie sobie zdanie, które Pan Jezus powiedział. To jest Jana 5:23. Aby wszyscy czcili Syna, i sam jest dalej powiedziane, tak jak czczą Ojca. I dalej Pan Jezus powiedział: kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Co tu jest powiedziane? To jest powiedziane, że cześć dla Chrystusa jest tożsama z czcią oddawaną Bogu. Jest tożsama. Jeżeli czcisz Chrystusa, czcisz Boga. Cześć, która się należy Bogu, taka sama cześć należy się Chrystusowi. I tak jak cały Izrael w czasach Starego Testamentu czcił Boga Jahwe za akt stworzenia. Poczytajcie w psalmach. Cały Stary Testament jest wypełniony czcią dla Boga Izraela za dzieło stworzenia. To my, wchodząc w nowe przymierze, powinniśmy robić to samo. Ale za dzieło stworzenia powinniśmy czcić Boga w Jezusie Chrystusie. Chrystus. W Nim, dla Niego i przez Niego. Przez Niego i dla Niego. Chrystus. I to jest myślenie nowego przymierza. Widzimy Chrystusa w całej Biblii i czcimy Chrystusa za wszystkie dzieła, wszystkie akty w Biblii opisane, które zostały dokonane. Wiemy, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są sprawcami tego. A w Nowym Przymierzu, kto czci Syna, czci Ojca. I śmiem twierdzić, że kto nie czci Syna, nie czci Chrystusa, nie czci Mesjasza, nie czci Ojca. Bo takie jest Nowe Przymierze. Bo Nowe Przymierze mówi, że jeżeli nie czcisz Syna, nie czcisz Ojca. A więc, przenosząc to do naszego indywidualnego życia, kiedy budzisz się rano, jest poniedziałek, to już niedługo, za parę godzin, czy paręnaście godzin, i powiesz sobie: nie lubię poniedziałków. To pomyśl o tym, że otworzyłeś oczy i widzisz świat, który stworzył Chrystus. Że będziesz mógł pójść do pracy, dlatego że zdrowie i siłę masz od tego, który jest dawcą życia. Zacznijmy myśleć inaczej, patrzeć na życie inaczej. Zacznijmy widzieć, że Chrystus jest wszystkim i Chrystus jest w nas. A w zgromadzeniu Kościoła Bożego, kto nie czci Syna, nie czci Ojca. A więc chrześcijański Kościół wywyższa Chrystusa. I nie tylko wspominając dzieło krzyża, które jest też fundamentalne, absolutnie fundamentalne, ale pamiętajmy, że nie byłoby dzieła krzyża, gdyby nie było zdania na początku. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię i wszystko później po kolei. Po pierwsze, z tego chrystocentryzmu wynika to, że oddajemy chwałę, oddajemy cześć Chrystusowi. A druga rzecz, która z tego wynika, to jest głos Boga na górze przemienienia. Przypomnijcie mi, co Bóg, Ojciec, powiedział na górze przemienienia, kiedy były tam cztery osoby, a później pojawiły się jeszcze dwie osoby. To jest Syn mój umiłowany, Jego. Słuchajcie, niech to dotrze do nas. Niech to przeniknie nasz umysł i nasze serce. Teraz Ojciec mówi, to jest Syn mój umiłowany, Jego. Słuchajcie, a w języku hebrajskim czy w innych językach słowo słuchać oznacza posłuszeństwo. Nie słuchać, czyli wpuścić jednym okiem, uchem i wypuścić drugim uchem, ale posłuszeństwo. Więc posłuch, posłuszeństwo Jego, słuchajcie. To, że cała Biblia jest chrystocentryczna, wynikają z tego dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że nasze życie jest skupione, nakierowane na to, aby czcić Chrystusa. A druga rzecz, która z tego wynika, to mianowicie to, że nasze życie jest nakierowane, aby okazywać Bogu posłuszeństwo. Chrześcijaństwo jest w 100% skupione na Chrystusie. Niech ktoś powie amen. Chrześcijaństwo jest w 100% skupione na Chrystusie. Ewangelie, dzieje apostolskie, listy, objawienie prezentują nam osobę Chrystusa. Ale w naszym ujęciu, w naszej perspektywie, także Stary Testament prezentuje nam Chrystusa. To jest ujęcie chrześcijańskie. Także Stary Testament prezentuje nam Chrystusa. Kiedy Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie, odsłania niesamowitą informację, przekazuje coś bardzo ważnego. Mianowicie, bez Chrystusa nie znasz prawdy. Pomyślcie o tym. Bez Chrystusa nie znasz prawdy. Zacząłem od tego, że na początku. Zacząłem od tego, że uczeni tego świata próbują odpowiedzieć, co było na początku. Czy będziemy wierzyć w to, że energia, materia, przestrzeń, życie powstały w wyniku wielkiego wybuchu? Coś wam przeczytam. Za mną się pojawi źródło, więc adres strony internetowej, z której to cytuję. Czytam. Cały wszechświat i wszystko, co w nim jest, galaktyki, gwiazdy, planety, kobiety, mężczyźni, zwierzęta i bakterie, dawniej ściśnięte było w obiekcie mniejszym niż kropka, kończę to zdanie, tudzież główka szpilki. Dalej autor mówi tak, teoria ta stanowi część teorii kosmologicznej. Chociaż może się wydawać śmieszna i absurdalna, tak naprawdę traktowana jest bardzo poważnie. Została nazwana teorią Wielkiego Wybuchu. Teoria Wielkiego Wybuchu mówi, że na początku wszystko, co istnieje, ściśnięte było do niewyobrażalnie małej cząstki. Nawet nie wiedzą, jak tą cząstkę nazwać. Do niewyobrażalnie małej cząstki jest podana 10 do minus tam którejś małej cząstki. I teoria wybuchu zakłada, że z tej małej cząstki rozszerzający się ciągle wszechświat rozszerzył się do obecnych wymiarów i ciągle się rozszerza, co zresztą można zaobserwować, a więc obserwacja rozszerzającego się wszechświata jest naukowa. Ale skąd wniosek? Skąd wniosek? I na jakiej podstawie wniosek, że wszystko kiedyś było ściśnięte do tej małej, małej kropeczki? Czytając ten artykuł, zadałem pytanie, skąd się wzięła ta mała, ta minimalna cząstka, ta minimalna kropeczka? Posłuchajcie, jak odpowiada na to autor tego artykułu. Co działo się na samym początku, tego jeszcze nie wiemy. ale my wiemy. Bereshit bara Elohim. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Teoria wielkiego wybuchu, teoria ewolucyjna, ewolucji, jakkolwiek zawierająca elementy naukowo udowodnione, w świetle Biblii jako całościowa koncepcja jest fałszywa. I to wam mogę całkowicie powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Dlaczego? Dlatego, że wszechświat nie wyłonił się z jednej cząstki, ale został stworzony 6 aktami Boga. Nieważne, jak rozłożymy czasy i okresy, został stworzony 6 aktami Boga. I życie nie wyłoniło się z materii, która jest martwa, ale zostało odrębnie, życie zostało odrębnie stworzone odrębnym aktem Boga. Odrębnym. I tak po kolei w 6 aktach Bóg stworzył kolejne rzeczy i one tworzą wszechświat. Jakkolwiek byśmy chcieli wierzyć, ufać tym teoriom naukowym, to w świetle Biblii one są nieprawdziwe. Mimo tego, że w wielu obszarach zawierają naukową prawdę, ale całościowe koncepcje są błędne. Całościowo ujmując to, jest to błędne. My, ludzie wierzący, zrobiliśmy jedną rzecz w naszym życiu. Zaufaliśmy tej księdze. I przez pryzmat tej księgi patrzymy na wszystko, co nas otacza. Przez pryzmat tej księgi patrzymy na nasze pochodzenie, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Przez pryzmat tej księgi patrzymy na to, jak został ukształtowany wszechświat. Przez pryzmat tej księgi patrzymy, jakie jest nasze przeznaczenie. I dzisiaj moje wezwanie do ciebie, słuchaczu, jest takie. Chrystus jest od początku do końca. On jest alfą i omegą. Jeśli chcesz znać drogę, chcesz znać prawdę, chcesz znać życie, masz tylko jedno wyjście. Przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa ze swoim życiem. Przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. Odpowiedzi, które daje Bóg, są zadowalające, satysfakcjonujące, są jasne i klarowne. Nie są zamieszane, nie są zamotane, nie są zaciemnione. Są jasne i klarowne. Odpowiedzi, które daje Bóg. Tylko trzeba w nie uwierzyć. A jeśli nie uwierzysz w nie, to będziesz musiał uwierzyć. Będziesz musiał uwierzyć w coś innego. Nie dostaniesz na to żadnego dowodu naukowego. Będziesz musiał uwierzyć w coś innego. Będziesz musiał uwierzyć, że materia jest wieczna lub będziesz musiał uwierzyć, że wszechświat wziął się z jednej mikrocząstki. Będziesz musiał w to uwierzyć, bo na to nie ma żadnego dowodu. Będziesz musiał uwierzyć jeszcze w więcej rzeczy, na które nie ma dowodu. Więc zapraszam cię do Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszam cię do Niego. Przyjdź do Jezusa. On jest drogą, prawdą i życiem. Powstańmy, spędźmy czas z Chrystusem. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie.